Rozdział szósty. Listy pana Wołodyjowskiego donoszące o pochodzie Radziwiłła znalazły posłuch u wszystkich pułkowników rozproszonych po całym województwie podlaskim. Niektórzy już byli porozdzielali chorągwie na mniejsze oddziały, aby tym łatwiej przezimować, inni pozwolili rozjechać się towarzystwu po domach prywatnych, także pod znakami zaledwie po kilkunastu towarzyszów i po kilkudziesięciu pocztowych zostało. Pułkownicy pozwolili na to po części z obawy przed głodem, a po części dla trudności utrzymania w należytej dyscyplinie chorągwi, które raz wypowiedziawszy właściwej władzy posłuszeństwo, skłonne teraz były do opozycji i względem swych przywódców z lada powodu. Gdyby był znalazł się dowódca należytej powagi i od razu poprowadził je do boju przeciw któremukolwiek z dwóch nieprzyjaciół, albo nawet przeciw Radziwiłłowi, karność pozostałaby zapewne niewzruszoną. Ale zepsuła się w próżnowaniu na Podlasiu, gdzie czas schodził na ostrzeliwaniu jeno radziwiłłowskich zameczków, na rabunku dóbr księcia wojewody i na paktowaniu z księciem Bogusławem. W tych warunkach żołnierz przyuczał się tylko do swawoli i uciskania spokojnych mieszkańców województwa. Niektórzy żołnierze, zwłaszcza pocztowi i czelać, zbiegłszy spod chorągwi, potworzyli kupy swawolne i trudnili się rozbojem na gościńcach. I tak owe wojsko, które nie połączywszy się z żadnym nieprzyjacielem, było jedyną nadzieją króla i patriotów, marniało z dniem każdym. Podział chorągwi na drobne oddziały dopełnił rozprzężenia. Prawda, że w kupie trudno było się wyżywić, ale jednak może i umyślnie przesadzano z obawy głodu, bo przecie była to jesień, a zbiory udały się szczęśliwie, zwłaszcza, że żaden nieprzyjaciel nie zniszczył poprzednio ogniem i mieczem województwa. Zniszczyły je poniekąd właśnie rabunki konfederackich żołnierzy, tak jak samych żołnierzy zniszczyła bezczynność. Albowiem rzeczy tak się złożyły dziwnie, iż nieprzyjaciel zostawił w spokoju te chorągwie. Szwedzi, zalewając kraj od zachodu i ciągnąc na południe, nie doszli jeszcze do tego kąta, jaki między województwem mazowieckim a Litwą tworzyło Podlasie. Z drugiej zaś strony zastępy Chowańskiego, Trubeckiego i Srebrnego stały w pozajmowanych przez się okolicach bezczynnie, wahając się, a raczej same nie wiedząc, co począć. Na Rusi Buturlin z Chmielnickim rozpuszczali po dawnemu zagony i właśnie w tych czasach porazili pod Grudkiem garść wojska, której przywodził hetman wielki koronny, pan Potocki. Ale Litwa była pod protektoratem szwedzkim. Pustoszyć i zajmować ją dalej znaczyło to samo, jak słusznie zauważył w liście swym Kmicic, co wypowiadać wojnę straszliwym i wzbudzającym powszechną w świecie trwogę Szwedom. Była tedy chwila folgi od septentrionów i niektórzy doświadczeni ludzie przepowiadali nawet, że wkrótce zwrócą się oni, jako sprzymierzeńcy Jana Kazimierza i Rzeczypospolitej, przeciw królowi szwedzkiemu, którego potęga, gdyby panem całej Rzeczypospolitej został, nie miałaby równej w Europie. Nie zaczepiał tedy Chowański ni Podlasia, ni skonfederowanych chorągwi, a one wzajem, pozbawione wodza, rozproszone, nie zaczepiały i nie były w sile zaczepić kogokolwiek lub przedsięwziąć coś ważniejszego nad rabunek dóbr radziwiłłowskich. Natomiast marniały. Jednakże listy pana Wołodyjowskiego o grożącym pochodzie Radziwiłła rozbudziły pułkowników z uśpienia i bezczynności. Poczęto ogarniać chorągwie, rozpisywać awizy wzywające rozproszonych żołnierzy pod znaki i grożące karami tym, którzy by się nie stawili. Pierwszy Żeromski, najpoważniejszy między pułkownikami i którego chorągiew w najlepszym była stanie, ruszył nie omieszkując pod Białystok. Za nim przybył w tygodniu Jakub Kmicic, prawda, że tylko w 120 ludzi, po czym zaczęli się ściągać żołnierze Kotowskiego i Lipnickiego, to pojedynczo, to gromadkami. Szła także na ochotnika i drobna szlachta z okolicznych zaścianków, jako Zięcinkowie, Świderscy, Jaworscy, Rzędzianowie Mazowieccy. Przybywali wolontariusze nawet z województwa lubelskiego, jako Karwowscy i Turowie. Od czasu do czasu przybywał i zamożniejszy szlachcic z jakim takim pocztem sług dobrze zbrojnych. Wysyłano deputatów od chorągwi do egzakcji, którzy pieniądze i żywność za kwitami mieli wybierać. Słowem, ruch zapanował wszędy, zawrzały przygotowania wojenne i gdy pan Wołodyjowski ze swą laudańską chorągwią nadciągnął, stało już kilka tysięcy ludzi pod bronią, którym tylko przywódcy brakowało. Wszystko to było i dość bezładne, i dość niesforne, ale ani tak bezładne, ani tak niesforne jak owa szlachta wielkopolska, która przed kilku miesiącami miała pod ujściem Szwedom przeprawy bronić. Albowiem owi Podlasianie, Lublinianie i Litwa byli to ludzie z wojną obyci i nie było nawet między tymi ochotnikami ani jednego, prócz wyrostków, który by prochu nie wąchał i stabakiery gradywa nie zażywał. Każdy w swoim życiu czynił to przeciw kozakom, to przeciw Turkom, to przeciw Tatarom. Byli tacy, którzy jeszcze szwedzkie wojny pamiętali. Nad wszystkimi zaś górował doświadczeniem wojennym i wymową pan Zagłoba i rad się znalazł w tym zbiegowisku żołnierskim, w którym o suchym gardle nie radzono. Gasił więc powagą najpoważniejszych pułkowników. Laudańscy ludzie opowiadali, że gdyby nie on, tedy by Wołodyjowski, Skrzetuscy, Mirski i Oskierko zginęli z rąk Radziwiłłowskich, bo już ich na stracenie do Birż wieziono. On sam zasług swych nie ukrywał i sprawiedliwość sobie zupełną oddawał, aby wszyscy wiedzieli, kogo mają przed sobą.
Nie lubię się chwalić, mówił, ani gadać o tym, czego nie było, bo u mnie prawda grunt, co może i mój siostrzon poświadczyć.
Tu zwracał się do pana Rocha Kowalskiego, który występował wówczas za pleców pana Zagłoby i mówił dobitnym, stentorowym głosem:
wuj, nie łże!
I sapiąc toczył oczyma po obecnych, jakby szukając zuchwalca, który by mu śmiał zaprzeczyć. Ale nikt nigdy nie przeczył, więc pan Zagłoba poczynał opowiadać o swych dawnych przewagach, jako jeszcze za życia pana Koniec Polskiego przyczynił się dwukrotnie do zwycięstwa nad Gustawem Adolfem, jak potem Chmielnickiego splantował, co pod Zbarażem dokazywał, jako książę Jeremi na jego radach we wszystkim polegał, jako mu prowadzenie wycieczek powierzał.
A po każdej wycieczce, mówił, gdyśmy na 5 albo na 10 tysięcy hultajstwa napsuli, to Chmielnicki aż łbem z desperacji w ścianę trykał i powtarzał, nikt inny tego nie uczynił, tylko ten diabeł Zagłoba. A kiedy już do paktów zborowskich doszło, to Han sam jako dziwo mnie oglądał i o kontrfekt upraszał, bo chciał go sułtanowi w prezencie posłać.
Takich nam dziś trzeba więcej niż kiedy, powtarzali słuchacze. A gdy wielu i bez tego o nadzwyczajnych czynach pana Zagłoby słyszało, o których wieści po całej Rzeczypospolitej chodziły, gdy i świeże wypadki w kejdanach, jak to uwolnienie pułkowników i bitwa klewańska ze Szwedami, potwierdzały dawną opinię męża, sława jego rosła coraz bardziej i chodził w niej pan Zagłoba jak w słońcu, wszystkim na oczach, nad innych promienisty i jasny. Gdyby takich 1000 było w Rzeczypospolitej, nie przyszłoby do tego, co się zdarzyło, powtarzano w obozie. Dziękujmy Bogu, że choć jednego mamy między sobą. Onże pierwszy Radziwiła zdrajcą zakrzyknął i zacnych ludzi z rąk jego wyrwał i po drodze Szwedów pod Klewanami tak poraził, że i świadek klęski nie uszedł. Pierwsze zwycięstwo on odniósł, da Bóg i nie ostatnie. Pułkownicy jako Żeromski, Kotowski, Jakub Kmicic i Lipnicki patrzyli także na Zagłobę z wielkim szacunkiem. Wydzierano go sobie z rąk do rąk i zasięgano jego rady we wszystkim, podziwiając roztropność, prawie męstwu wyrównywającą. A właśnie radzono teraz nad ważną sprawą. Wysłano wprawdzie deputatów do wojewody witebskiego, by przyjeżdżał objąć dowództwo, ale ponieważ nikt dobrze nie wiedział, gdzie w tej chwili pan wojewoda się znajduje, deputaci więc pojechali i jakby w wodę wpadli. Były wieści, że ich zołtareńkowe podjazdy ogarnęły, które zapuszczały się pod Wołkowysk, rabując na własną rękę. Postanowili tedy pułkownicy pod Białymstokiem obrać tymczasowo regimentarza, który by aż do przyjazdu pana Sapiechy rząd nad wszystkimi sprawował. Nie potrzeba mówić, że z wyjątkiem pana Wołodyjowskiego każdy pułkownik o sobie myślał. Rozpoczęły się zabiegi i kaptowania. Wojsko oświadczyło, że chce mieć udział w wyborach i to nie przez deputatów, ale w kole generalnym, które wnet w tym celu złożono. Wołodyjowski po naradzie ze swymi towarzyszami polecał mocno pana Żeromskiego, który był człowiek cnotliwy, poważny, a przy tym imponował wojsku samą urodą i senatorską brodą w pas. Żołnierz przy tym był biegły i doświadczony. Sam przez wdzięczność polecał pana Wołodyjowskiego, ale Kotowski, Lipnicki i Jakub Kmicic opierali się temu, twierdząc, że nie można najmłodszego wiekiem wybierać, bo regimentarz musi i przed obywatelstwem największą reprezentować powagę. A któż tu najstarszy? Zapytały liczne głosy.
Wuj najstarszy! – zakrzyknął nagle pan Roch Kowalski tak gromkim głosem, że aż wszyscy zwrócili głowy w jego stronę.
– Szkoda tylko, że chorągwi nie ma – rzekł Jachowicz, namiestnik Żeromskiego.
Lecz inni poczęli wołać – to i co z tego? Czy to nam nie wola pułkownika koniecznie obierać? Zali to nie w mocy naszej? Zali nie in liberis suffragiis?
Toż królem wolno każdego szlachcica obrać, nie dopiero regimentarzem.
Wtem pan Lipnicki, jako niechętny był dla Żeromskiego i nie chciał wszelkimi sposobami jego wyboru dopuścić, zabrał głos.
Jako żywo wolno waszmościom głosować, jak się podoba.
A nie obierzecie pułkownika, to się i lepiej stanie, bo nie będzie nikomu krzywdy ani inwidii.
Wtedy powstał hałas straszliwy. Liczne głosy wołały do wotów, do wotów, inni zaś. Kto tu od pana za głowę sławniejszy? Kto większy rycerz? Kto żołnierz doświadczeńszy? Pana za głowę prosimy. Niech żyje pan za głowa, niech żyje regimentarz.
Niech żyje, niech żyje, wrzeszczało coraz więcej gardzieli.
Na szable opornych, krzyczeli znowu burzliwsi.
Nie ma opornych, unanimitate, odpowiadały tłumy.
Niech żyje! On Gustawa Adolfa poraził, on Chmielnickiemu sadła za skórę nalał i pułkowników samych ratował, i Szwedów pod Klewanami poraził. Wiwat! Wiwat! Zagłoba Dux! Wiwat! Wiwat!
I tłumy poczęły podrzucać czapki, biegać po obozie i szukać pana Zagłoby. On zaś zdumiał się i zmieszał w pierwszej chwili, bo o godność nie zabiegał. Chciał jej dla Skrzetuskiego i takiego obrotu rzeczy się nie spodziewał. To też gdy kilkutysięczny tłum począł wykrzykiwać jego nazwisko, tchu mu zabrakło i zaczerwienił się jak burak. Wtem opadli go towarzysze, ale w uniesieniu wszystko tłumaczyli sobie na dobre, bo widząc jego zmieszanie poczęli wołać – patrzcie, jako panna się zapłonił, modestia męstwu w nim równa, niech żyje i niech nas do wiktorii prowadzi. Tymczasem nadeszli pułkownicy, radzi nie radzi, winszując godności – a niektórzy może i radzi byli, że współzawodników minęła. Pan Wołodyjowski tylko wąsikami coś ruszał, nie mniej od pana Zagłoby zdumiony, a Rzędzian, otworzywszy oczy i usta, patrzył z niedowierzaniem, ale już i z szacunkiem na pana Zagłobę, który z wolna do siebie przychodził, a po chwili wziął się w boki i głowę do góry zadarł, przyjmując odpowiednią godność i powagą życzenia. Winszował pierwszy Żeromski od pułkowników, a potem od wojska przemówił bardzo wymownie towarzysz z chorągwi Kotowskiego, pan Rzymirski, cytując maksymy różnych mędrców. Zagłoba słuchał, głową kiwał. Wreszcie, gdy mówca skończył, pan regimentarz przemówił w następujące słowa.
Mości panowie, choćby kto w niezbrodzonym chciał prawdziwą utopić zasługę oceanie, albo niebotycznymi przysypać ją Karpatami, przecie ona, jakoby oleju przyrodzenie mając, na wierzch wypłynie, spod ziemi się wydobędzie, ażeby do oczu ludzkich powiedzieć, jam jest, która się światła nie wzdragam, sądu nie lękam, nagrody czekam. Ale że jako drogi kamień w złoto, tak cnota w modestie powinna być oprawiona, przeto pytam was, mości panowie, stojąc tu przed wami, zalim się ze swymi zasługami nie krył? Zalim się przed wami chwalił, zalim o tę godność, którąście mnie ozdobili, tentował. Wyście to sami zasług mych dopatrzyli, bo ja i teraz jeszcze je negować gotów i powiedzieć wam, są tu lepsi ode mnie, jako pan Żeromski, pan Kotowski, pan Lipnicki, pan Kmicic, pan Oskierko, pan Skrzetuski, pan Wołodyjowski. Tak wielcy kawalerowie, jakimi sama starożytność chlubić by się mogła. Przecz mnie, a niektórego z nich obraliście wodzem? Jeszcze czas. Zdejmijcie mi tę godność z barków, a zacniejszego w ten płaszcz przyozdóbcie.
Nie może być, nie może być, zaryczały setne i tysiączne głosy. Nie może być, powtórzyli pułkownicy, uradowani z publicznej pochwały, a chcący zarazem przed wojskiem swoją skromność okazać.
Widzę i ja, że nie może być inaczej, odrzekł Zagłoba. Niech się tedy wola waszmościów spełni. Dziękuję z serca, panowie bracia, i tak tuszę, że da Bóg, nie zawiedziecie się w tej ufności, którąście we mnie położyli. Jako wy przy mnie, tak i ja do gardła stać przy was przyrzekam, a czyli wiktorię, czyli zgubę fata nam niezbadane przyniosą, sama śmierć nas nie rozłączy, bo i po śmierci sławą się dzielić będziem.
Okrutne uniesienie zapanowało w zebraniu. Jedni do szabel się imali, drudzy łzy poczęli ronić. Panu Zagłobie pod kroplami osiadł na łysinie, ale zapał w nim wzrastał.
Przy królu naszym prawowitym, przy naszym elekcie i przy miłej ojczyźnie stać będziem, zakrzyknął. Dla nich żyć, dla nich umierać, mości panowie. Jako ta ojczyzna ojczyzną, nigdy takowe klęski na nią nie spadły. Zdrajcy otworzyli wrota i nie masz już piędzi ziemi, kromie tego województwa, w której by nie grasował nieprzyjaciel. W was ojczyzny nadzieja, a we mnie wasza. Na was i na mnie cała Rzeczpospolita ma oczy obrócone. Ukażmyż jej, że nie próżno ręce wyciąga. Jak wy ode mnie męstwa i wiary, tak ja od was karności żądam i posłuszeństwa, a gdy będziemy zgodni, gdy przykładem naszym otworzymy oczy tym, których nieprzyjaciel uwiódł, wtedy pół Rzeczypospolitej do nas się zleci. Kto ma Boga i wiarę w sercu, ten przy nas stanie. Moce niebieskie nas wesprą i któż nam wówczas sprosta? Tak będzie, dla Boga tak będzie. Salomon mówi, bić, bić, wołały grzmiące głosy. A pan Zagłoba ręce ku północy wyciągał i począł krzyczeć. Przychodź, że teraz, Radziwile, przychodź, panie hetmanie, panie heretyku, lucyperowy wojewodo. Czekamy cię nie w rozproszeniu, ale w kupie, nie w dyskordii, ale w zgodzie, nie z papierami, paktami, ale z mieczami w ręku. Czeka cię tu wojsko cnotliwe i ja, regimentarz. Dalej, wychodź, dawaj Zagłobie pole, wezwij czartów na pomoc i próbujmy się. Wychodź!
Tu zwrócił się znów do wojska i krzyczał dalej, aż się w całym obozie rozlegało. Dla Boga, mości panowie!
Proroctwa mnie wspierają. Zgody jeno, a pobijemy tych szelmów, pludrów, pończoszników, rybojadów i innych w szarzy brodafianów, korzuszników, co w lato saniami jeżdżą. Damy im pieprzu, aż pięty pogubią umykając. Bijże tych psubratów, kto żyw. Bij, kto w Boga wierzy, komu cnota i ojczyzna miła.
Kilka tysięcy szabel zabłysło naraz. Tłumy otoczyły pana Zagłobę, cisnąc się, depcąc, popychając i wrzeszcząc. Prowadź! Prowadź!
Jutro poprowadzę! Gotować się! Krzyknął w zapale Zagłoba.
Wybór ów odbył się rano, a po południu odbywał się przegląd wojska. Stały więc chorągwie na choroszczańskich błoniach, jedna przy drugiej w wielkim porządku, z pułkownikami i chorążymi na czele, a przed pułkami jeździł regimentarz pod buńczukiem z pozłocistą buławą w ręku i czaplim piórem przy czapce. Rzekłbyś, hetman urodzony. I tak przeglądał kolejno chorągwie, jak pasterz przegląda trzodę, a żołnierzom aż serca przybywało na widok tej wspaniałej postaci. Każdy pułkownik wyjeżdżał kolejno ku niemu, a on z każdym pogadał, coś pochwalił, coś zganił i nawet ci z przywódców, którzy z początku nie radzi byli z wyboru, musieli przyznać w duchu, że z nowego regimentarza żołnierz bardzo materii wojskowych świadom, dla którego przywództwo nie nowina. Jeden tylko pan Wołodyjowski dziwnie jakoś wąsikami ruszał, gdy nowy regimentarz poklepał go na przeglądzie wobec innych pułkowników po ramieniu i rzekł:
Panie Michale, kontent jestem z ciebie, bo chorągiew tak porządna jako żadna nie jest. Wytrwaj jeno tak dalej, a możesz być pewien, że cię nie zapomnę.
Dalibóg, szepnął pan Wołodyjowski Skrzetuskiemu, wracając z przeglądu. Co by mi mógł innego prawdziwy hetman powiedzieć? Tegoż samego dnia rozesłał pan Zagłoba podjazdy w te strony, w które było trzeba i w te, w które nie było potrzeby. Gdy wrócił nazajutrz rano, wysłuchał pilnie wszystkich doniesień, po czym udał się do kwatery pana Wołodyjowskiego, który mieszkał razem ze Skrzetuskimi.
Przy wojsku muszę powagę zachowywać, rzekł łaskawie. Ale gdyśmy sami, możemy w dawnej konfidencji zostawać. Tum przyjaciel, nie zwierzchnik. Waszą radą też nie pogardzę, choć własny rozum mam, gdyż wiem, żeście ludzie doświadczeni jako mało żołnierzy w całej Rzeczypospolitej.
Przywitali go więc po dawnemu i wprędce konfidencja zapanowała zupełna. Jeden tylko rzędzian nie śmiał być z nim jak dawniej i na samym brzeszku ławy siedział. Co ojciec myślisz robić? Zapytał Jan Skrzetuski.
Przede wszystkim porządek i dyscyplinę utrzymać i żołnierzy zająć, żeby próżnowaniem nie sparcieli. Widziałem ja to dobrze, panie Michale, żeś jako sysun mamrotał, gdym te podjazdy na cztery strony świata wysyłał, ale ja musiałem to uczynić, by ludzi do służby wdrożyć, bo znacznie pole zalegli. To raz, a powtórę, czego nam brak?
Nie ludzi, bo nalazło i nalezie ich dosyć. Ta szlachta, która do Prus uciekła przed Szwedami z województwa mazowieckiego, także tu przyjdzie. Ludu i szabel nie zbraknie, jeno wiwendy nie dość, a bez zapasów żadne wojsko w świecie w polu nie wytrzyma. Owóż mam taką myśl, żeby podjazdom nakazać sprowadzać wszystko, co jeno im w ręce popadnie. Bydło, owce, świnie, zboże, siano i z tego województwa i z ziemi wickiej na Mazowszu, która także nie widziała dotąd nieprzyjaciela i wszystkiego ma obfitość.
Ale to szlachta będzie w niebogłosy krzyczeć, zauważył Skrzetuski, jeżeli im się plon i dobytek zabierze.
Więcej mi znaczy wojsko niż szlachta. Niech krzyczą. Zresztą darmo się nie będzie brać, bo każe kwity wydawać, których tyle już nagotowałem przez dzisiejszą noc, że pół Rzeczypospolitej wziąć by można za nie w rekwizycję. Pieniędzy nie mam, ale po wojnie i po wypędzeniu Szwedów Rzeczpospolita to zapłaci. Co mi tam gadacie? Szlachcie gorzej, gdy wojsko zgłodniałe najeżdża i rabuje. Mam też myśl lasy splądrować, bo słyszę, że tam siła chłopstwa z dobytkiem pouciekało. Niechże to wojsko Duchowi Świętemu dziękuje, że je natchnął do obrania mnie regimentarzem, bo nikt by tu inny sobie tak nie poradził.
U waszej wielmożności senatorska głowa, to pewno, rzekł Rzędzian.
Co? A? Rzekł Zagłoba, uradowany pochlebstwem. I ciebie, szelmo, w ciemię nie bito. Rychło patrzeć, jak namiestnikiem cię uczynię, niech się jeno wakans otworzy.
Dziękuję pokornie waszej wielmożności, odpowiedział Rzędzian.
Ot, moja myśl, mówił dalej Zagłoba. Naprzód wiwendy tyle zgromadzić, jakobyśmy mieli oblężenie wytrzymać. Potem obóz warowny założymy, a wówczas niech przychodzi Radziwiłł ze Szwedami czy z diabłami. Szelmą jestem, jeżeli tu drugiego zbaraża nie uczynię. Jak mi Bóg miły, tak to grzeczna myśl, zawołał Wołodyjowski. Jeno skąd dział weźmiemy? Pan Kotowski ma dwie haubice, u Kmicica jedna wiwatówka, w Białymstoku są cztery oktawy, które do zamku Tykocińskiego miały być wyprawione, bo waćpanowie nie wiecie, że Białystok na utrzymanie zamku Tykocińskiego przez pana Wiesiołowskiego jest zapisany i te armaty jeszcze zeszłego roku z czynszów zakupiono, o czym mi pan Stempalski, gubernator tutejszy, powiedział. Mówi też, że i prochów jest na 100 strzałów do każdej. Damy sobie radę, mości panowie. Jeno, popierajcie mnie z duszy, a i o ciele nie zapominajcie, które by radę napić się, czego bo i pora już po temu.
Wołodyjowski kazał przynieść pić i dalej gawędzili przy kielichach.
Myśleliście, że będziecie mieć malowanego regimentarza, mówił Zagłoba, siorbając z lekka miód wystały. Nunk wam, nie prosiłem ja o ten faworale kiedyście mnie nim przyozdobili, to i posłuch i porządek musi być. Wiem ja, co każda godność znaczy i obaczycie, czy każdej nie dorosnę. Drugi zbaraż tu urządzę, nic, jeno drugi zbaraż. Zadławi się dobrze Radziwiłł, zadławią się i Szwedzi, nim mnie przełkną. Albo też chciałbym, by Chowański się o nas pokusił, pochował ja bym go tak, żeby go i na sąd ostateczny nie znaleźli. Niedaleko stoją, niech przyjdą, niech popróbują. Miodu, panie Michale!
Wołodyjowski nalał, pan Zagłoba duszkiem wypił, zmarszczył brwi i jakby sobie coś przypominając rzekł:
o czym to ja mówiłem? Czego to ja chciałem? Aha, miodu, panie Michale!
Wołodyjowski nalał znowu.
Powiadają, mówił Zagłoba, że i pan Sapieha lubi w dobrej kompanii pociągnąć. Nie dziw, każdy zacny człowiek to lubi. Zdrajcy tylko, którzy nieszczere myśli dla ojczyzny żywią, boją się wina, żeby się z praktyk nie wygadać. Radziwiłł brzezinowy sok pija, a po śmierci będzie smołę pijał. Tak mi pan Bóg dopomóż. Zgaduję to snadnie, że się z panem Sapiechą pokochamy, bośmy do siebie podobni, jako jedno ucho końskie do drugiego albo jak para butów. I przy tym on jeden regimentarz, ja drugi, ale już tak tu wszystkie sprawy urządzę, żeby jak on przyjedzie, wszystko było gotowe. Siła rzeczy na mojej głowie, ale cóż robić? Nie ma kto w ojczyźnie myśleć, to ty myśl, stary Zagłobo, póki ci pary w nozdrzach. Najgorsza sprawa, że kancelarii nie mam.
A po co ojcu kancelaria? Pytał Skrzetuski.
A po co król ma swego kanclerza? A po co przy wojsku musi być pisarz wojskowy? Trzeba będzie i tak posłać do jakiego miasta, żeby mi pieczęć zrobili.
Pieczęć? Powtórzył z zachwytem Rzędzian, spoglądając z coraz większym uszanowaniem na pana Zagłobę. A co wać pan będziesz pieczętował? Pytał Wołodyjowski.
W tak poufałej kompanii możesz mi, panie Michale, mówić po dawnemu wać pan. Nie ja będę pieczętował, ale mój kanclerz. To sobie naprzód zakonotujcie.
Tu Zagłoba spojrzał z dumą i powagą na obecnych, aż Rzędzian zerwał się z ławy, a pan Skrzetuski mruknął: honores mutant mores.
Po co mnie kancelaria? Posłuchajcie jeno, mówił Zagłoba. Naprzód wiedzcie o tym, że te klęski, które na ojczyznę naszą spadły, według mojego mniemania nie z innej przyczyny przyszły, jak z rozpusty, jak ze swawoli i zbytków. Miodu, panie Michale, jak ze zbytków, mówię, które na kształt zarazy nas toczą. Ale w pierwszym rzędzie z przyczyny heretyków, coraz śmielej prawdziwej wierze bluźniących z ujmą dla przenajświętszej patronki naszej, która o te bezeceństwa w słuszną cholerę wpaść mogła.
To słusznie mówi, ozwali się chórem rycerze. Dysydenci pierwsi przystali do nieprzyjaciół, a kto wie, czy nie sami ich sprowadzili. Egzemplum hetman Wielki Litewski.
Lecz i w tym województwie, gdzie ja jestem regimentarzem, także heretyków nie brak, jako w Tykocinie i w innych miejscach. Przeto dla zyskania na początek błogosławieństwa Bożego dla naszej imprezy wyda się uniwersał, aby kto w błędach żyje, we trzech dniach z nich się nawrócił, a tym, którzy tego nie uczynią, majątności mają być na wojsko skonfiskowane.
Rycerze spoglądali na siebie ze zdumieniem. Wiedzieli, że nie zbywa panu Zagłobie na obrotnym rozumie i fortelach, ale nie przypuszczali, aby pan Zagłoba był takim statystą i tak doskonale umiał sprawy publicznie sądzić.
I wy się pytacie, rzekł z triumfem Zagłoba, skąd wezmę pieniędzy na wojsko? A konfiskaty? A wszystkie dobra radziwiłowskie, które tym samym przejdą na własność wojska?
Czy aby będzie prawo po naszej stronie? Wtrącił Wołodyjowski.
Dziś takie czasy, że kto ma szablę, ten ma prawo. A jakie prawo mają Szwedzi i ci wszyscy nieprzyjaciele, którzy w granicach Rzeczypospolitej grasują?
Prawda jest, odpowiedział z przekonaniem pan Michał.
Nie dość o tym, zawołał zapalając się pan Zagłoba. Drugi uniwersał wyda się do szlachty województwa podlaskiego i do tych ziem w województwach sąsiednich, które jeszcze nie są w nieprzyjacielskim ręku, aby jako na pospolite ruszenie stawały. Szlachta ma czelać uzbroić, aby nam piechoty nie brakło. Wiem to, że nie jeden by rad iść jeno się za jakim pismem i za jakimś rządem ogląda. Będą tedy mieli i rząd, i uniwersały.
Wać pan naprawdę, tyle masz rozumu, ile kanclerz wielki koronny, zakrzyknął pan Wołodyjowski.
Miodu, panie Michale. Trzecie pismo wyśle się do Chowańskiego, by sobie szedł do Paralusa, a nie, to go ze wszystkich miast i zamków wykurzymy. Stojąc oni teraz wprawdzie na Litwie spokojnie i zamków nie dobywają, ale kozacy z Ołtareńkowi rabują kupami po 1000 i dwa jeżdżąc. Niechże ich powstrzyma, bo inaczej będziemy ich znosić.
Pewnie, że moglibyśmy to robić, rzekł Jan Skrzetuski. Wojsko nie zależałoby pola.
Myślę ja nad tym i właśnie ku Wołkowyskowi dziś nowe podjazdy wysyłam, ale et haec facienda, et haec non omittenda. Czwarte pismo chcę posłać do naszego elekta, pana dobrego, aby go w smutku pocieszyć, że przecie jeszcze są tacy, którzy go nie opuścili, że są serca i szable na jego skinienie gotowe. Niechże na obczyźnie ma choć tę pociechę nasz ojciec, nasz pan kochany, nasza krew jagiellońska, która tułać się musi. Oto, oto...
Tu pan Zagłoba zakrztusił się, bo już miał mocno w głowie i wreszcie ryknął z żałości nad losem królewskim, a pan Michał zaraz mu zawtórował trochę cieniej. Rzędzian chlipał także albo udawał, że chlipie. Skrzetuscy wsparli głowy na rękach i siedzieli w milczeniu. Przez chwilę cisza trwała. Nagle pan Zagłoba wpadł w złość.
— Co mi tam elektor? — krzyknął. — Kiedy zawarł pakt z miastami pruskimi, niechże występuje w pole przeciw Szwedom. Niech nie praktykuje na obie strony. Niech uczyni to, co wierny lennik czynić powinien i w obronie pana swego i dobrodzieja stawa.
— Kto tam zgadnie, czy on się jeszcze za Szwedami nie opowie? — rzekł Stanisław Skrzetuski.
— Za Szwedami się opowie? To ja mu się opowiem. Pruska granica niedaleko, a u mnie kilka tysięcy szabel na zawołanie. Zagłoby w pole nie wywiedzie. Jako mnie tu widzicie, jakom regimentarz nad tym zacnym wojskiem, tak go ogniem i mieczem nawiedzę. Nie ma wiwendy? Dobrze. Znajdziemy jej dość w pruskich gumnach.
Matko Boska, zakrzyknął w uniesieniu Rzędzian. Wasza wielmożność już i koronowanym głową zdzierży.
Zaraz do niego napiszę, mości elektorze, dość kota ogonem odwracać, dość wykrętów i mitręgi. Wychodź przeciw Szwedom, a nie, to ja w odwiedziny do Prus przyjadę. Nie może inaczej być. Inkaustu, piór, papieru. Rzędzian, pojedziesz z pismem.
Pojadę, rzekł dzierżawca z wąsoszy, uradowany nową godnością. Lecz nim przygotowano panu Zagłobie inkaust, pióra i papier, krzyki wszczęły się przed domem i tłumy żołnierzy zaczerniały przed oknami. Jedni krzyczeli – wiwat! Drudzy hałakowali po tatarsku. Zagłoba z towarzyszami wyszedł zobaczyć, co się dzieje. Pokazało się, że prowadzą owe oktawy, o których pan Zagłoba wspominał, a których widok rozradował teraz serca żołnierskie. Pan Stempalski, gubernator białostocki, przystąpił do pana Zagłoby i przemówił: jaśnie wielmożny regimentarzu, od czasu jak nieśmiertelnej pamięci pan marszałek Wielkiego Księstwa Litewskiego zapisał dobra białostockie na utrzymanie zamku Tykocińskiego, ja, będąc tychże dóbr gubernatorem, wiernie i poczciwie wszelkie czynsze na pożytek tegoż zamku obracałem, czego i rejestrami mogę przed całą Rzeczpospolitą dowieść. Tak przeszło 20 lat pracując, opatrywałem on zamek w prochy, działa i spyrze, mając to sobie za święty obowiązek, aby każdy grosz tam szedł, dokąd jaśnie wielmożny marszałek Wielkiego Księstwa Litewskiego iść mu nakazał. Ale gdy w zmiennej losów kolei zamek Tykociński został nieprzyjaciół ojczyzny największą w tym województwie podporą, pytałem się Boga i własnego sumienia, zali mam mu i nadal siły przysparzać, zali nie powinienem tych dostatków i wojennych porządków z tegorocznego czynszu nagromadzonych do waszej wielmożności rąk oddać.
Powinieneś, przerwał z powagą pan Zagłoba.
O jedno też proszę, aby wasza wielmożność raczyła wobec całego wojska zaświadczyć i na piśmie mnie pokwitować, jako nic z onych dóbr na własny pożytek nie obróciłem i wszystko w ręce Rzeczypospolitej, godnie tu przez władzę jaśnie wielmożnego regimentarza reprezentowanej, zdałem. Zagłoba kiwnął głową na znak przyzwolenia i zaraz zaczął przeglądać rejestr. Pokazało się, że prócz oktaw, na strychach spichrzów ukrytych, jest i 300 muszkietów niemieckich bardzo porządnych, 200 berdyszów moskiewskich dla piechoty, do obrony murów i wałów i 6000 złotych gotowizny.
Pieniądze między wojsko się rozdzieli, rzekł Zagłoba, a co do muszkietów i berdyszów, tu obejrzał się naokoło. Panie Oskierko, rzekł, weźmiesz je waści i pieszą chorągiew uformujesz. Jest tu trochę piechoty z radziwiłowskich zbiegów, a ilu braknie, tylu z młynarzy dobierzesz.
Po czym zwrócił się do wszystkich obecnych.
Mości panowie, są pieniądze, są działa, będzie piechota i wiwenda. Takie moje rządy na początek.
Wiwat! Krzyknęło wojsko.
A teraz, mości panowie, wszyscy pachołcy w skok po wsiach po rydle, łopaty i motyki. Obóz warowny założym, zbaraż drugi. Jeno, towarzysz czy nie towarzysz, niech się nie wstydzi łopaty i do roboty.
To rzekłszy, pan regimentarz udał się do swojej kwatery, przeprowadzony okrzykami wojska.
Dali Bóg, że ten człowiek ma jednak głowę na karku, mówił do Jana Skrzetuskiego Wołodyjowski, i rzeczy zaczynają iść lepszym porządkiem.
Byle tylko Radziwiłł zaraz nie nadszedł, wtrącił Stanisław Skrzetuski. Bo to wódz jak drugiego nie masz w Rzeczypospolitej, a nasz pan Zagłoba... Dobry do prowiantowania obozu, ale nie jemu mierzyć się z takim wojennikiem.
Prawda jest, odpowiedział Jan. Jak przyjdzie co do czego, to go będziem radą wspomagali, bo się na wojnie mniej rozumie.
Zresztą skończy się jego panowanie, niech tylko pan Sapieha nadciągnie.
Ale przez ten czas siła dobrego może zrobić, rzekł pan Wołodyjowski.
Jakoż istotnie wojska owe potrzebowały jakiegokolwiek naczelnika, choćby nawet pana Zagłoby, bo od dnia jego wyboru lepszy ład zapanował w obozie. Nazajutrz dzień poczęto sypać wały nad białostockimi stawami. Pan Oskierko, który w cudzoziemskich wojskach sługiwał i znał się na sztuce sypania obronnych miejsc, kierował całą robotą. Powstał więc w 3 dniach nader silny okop, naprawdę podobien nieco do Zbaraskiego, bo boków i tyłu broniły mu błotniste stawy. Widok jego podniósł serca żołnierzy. Całe wojsko poczuło, że ma jakowyś grunt pod nogami, lecz jeszcze bardziej począł się duch krzepić na widok zapasów żywności sprowadzanych przez silne podjazdy. Codziennie wpędzano do okopu woły, owce, świnie, co dzień szły fury wiozące wszelakie ziarno i siano. Niektóre przychodziły aż z ziemi łukowskiej, inne aż z Wickiej. Napływała także coraz liczniej szlachta drobna i większa, albowiem gdy wieść się rozeszła, że jest już rząd, wojsko i regimentarz, Więcej też znalazło się w ludziach ufności. Mieszkańcom ciężko było żywić całą dywizję, ale po pierwsze pan Zagłoba o to nie pytał, po wtóre lepiej było oddać na wojsko połowę, a reszty w spokoju zażywać, niż być narażonym co chwila na stratę wszystkiego od kupstwa wolnych, które rozmnożyły się były znacznie i grasowały na kształt Tatarów, a które pan Zagłoba nakazał podjazdom ścigać i znosić. Jeżeli takim okaże się hetmanem, jakim jest gospodarzem, mówiono o nowym regimentarzu w obozie, wtedy Rzeczpospolita nie wie jeszcze, jak wielkiego ma męża. Sam Zagłoba myślał z pewnym niepokojem o przyjściu Janusza Radziwiła. Przypomniał sobie wszystkie zwycięstwa Radziwiła, a wówczas postać hetmańska przybierała potworne kształty w wyobraźni nowego regimentarza i w duszy sobie mówił: oj, kto się tam temu smokowi oprze? Mówiłem, że się mną zadławi, ale on mnie jako sum kaczkę połknie. I obiecywał sobie pod przysięgą nie wydawać generalnej bitwy Radziwiłowi. Będzie oblężenie, myślał, a to zawsze długo trwa. Można też będzie i traktatów tentować, a przez ten czas pan Sapieha nadejdzie. Na wypadek, gdyby nie nadszedł, postanowił sobie pan Zagłoba słuchać we wszystkim Jana Skrzetuskiego, gdyż pamiętał, jak książę Jeremi cenił wysoko tego oficera i jego zdolności wojskowe. Ty, panie Michale, mówił pan Zagłoba do pana Wołodyjowskiego, jenoś do ataku stworzony albo i z podjazdem, chociażby znacznym, można cię wysłać, bo umiesz się sprawić, jako wilk na owce, na nieprzyjaciela wpadniesz. Ale gdyby ci całym wojskiem hetmanić kazano, pasz sklepu z rozumem nie założysz, bo go na sprzedanie nie posiadasz. A Jan to regimentarska głowa i gdyby mnie nie stało, on jeden mógłby mnie zastąpić. Tymczasem przychodziły wieści odmienne. Raz donoszono, że Radziwiłł już idzie przez Prusy Elektorskie, drugi raz, że pobiwszy wojska Chowańskiego, zajął Grodno i stamtąd ciągnie z wielką potęgą. Ale byli i tacy, którzy twierdzili, że to nie Radziwiłł, jeno Sapieha poraził Chowańskiego przy pomocy księcia Michała Radziwiła. Podjazdy jednak nie przywoziły żadnych pewnych wieści, prócz tych, że pod Wołkowyskiem stanęła kupa zołtareńkowych ludzi, wynosząca około 2000 wojowników i miastu zagraża. Okolica cała płonęła już ogniem. W dzień po podjazdach zaczęli napływać i zbiegowie, którzy potwierdzili wiadomość, donosząc przy tym, że mieszczanie wyprawili posłów do Chowańskiego i Zołtarenki z prośbą o miłosierdzie nad miastem, na co uzyskali od Chowańskiego odpowiedź, że to jest luźna watacha, nie mająca z jego wojskiem nic wspólnego. Co do Zołtarenki, ten dał mieszczanom radę, by się wykupili, lecz oni, jako ubodzy ludzie, po niedawnym pożarze i kilkunastu rabunkach nie mieli czym. Błagali więc o miłosierdzie pana regimentarza, aby im na ratunek pośpieszył, póki układy o wykup się prowadzą, bo później nie będzie już czasu. Pan Zagłoba wybrał 1500 ludzi dobrych, między którymi chorągiew laudańską, i przywoławszy Wołodyjowskiego, rzekł mu: no, panie Michale, czas pokazać, co umiesz. Pójdziesz pod Wołkowysk i zetrzesz mi tam tych hultajów, którzy miastu nieobronnemu grożą. Nie pierwszyzna ci taka wyprawa i myślę, że za faworsobie poczytasz, że tobie tę funkcję powierzam. Tu zwrócił się do innych pułkowników. Sam muszę w obozie zostać, bo cała odpowiedzialność na mnie, to raz. A po wtóre, nie przystoi mojej godności na hultajów wyprawy czynić. Niech jeno Radziwiłł nadciągnie, tedy się w wielkiej wojnie pokaże, kto lepszy, czy pan hetman, czy pan regimentarz. Wołodyjowski ruszył chętnie, bo się nudził w obozie i tęsknił za krwi rozlewem. Komenderowane chorągwie wychodziły też ochoczo ze śpiewaniem, a regimentarz stał konno na wale i błogosławił odchodzących, żegnając ich krzyżem na drogę. Byli nawet tacy, którzy dziwili się, że pan Zagłoba tak uroczyście ów podjazd wyprawia, ale on pamiętał, że i Żółkiewski, i inni hetmani mieli zwyczaj żegnać idące do boju chorągwie. Zresztą lubił czynić wszystko uroczyście, bo to powagę jego w oczach żołnierzy podnosiło. Zaledwie jednak chorągwie znikły we mgle oddalenia, gdy już zaczął się o nie niepokoić. — Ja nie — rzekł. — A może by podesłać jeszcze Wołodyjowskiemu z garść ludzi? — Daj, ojciec, spokój — odpowiedział Skrzetuski. — Wołodyjowskiemu na taką wyprawę iść to samo, co zjeść miskę jajecznicy. — Boże miły, toż on całe życie nic innego nie robił. — Ba, ale jeśli go za wielka siła opadnie.
Nek Herkules kontra Plures. Co tu o takim żołnierzu gadać? Spenetruje on wszystko dobrze, zanim uderzy, a jeśli tam siła za wielka, to urwie, co będzie mógł i wróci, albo sam przyśle o posiłki. Możesz, ojciec, spać spokojnie.
Aha, wiedziałem też, kogo wysyłam, ale to ci mówię, że musiał mi ten pan Michał czegoś zadać, taką mam do niego słabość. Prócz nieboszczyka pana Podbipięty i ciebie nikogom tak nie miłował. Nie może być inaczej, tylko mi ów chłystek czegoś zadał.
Upłynęło 3 dni. Do obozu zwożono ciągle prowianty, ochotnicy także nadciągali, ale o panu Michale nie było słuchu. Niepokój Zagłoby wzrastał i mimo przedstawień Skrzetuskiego, że żadną miarą nie mógł jeszcze Wołodyjowski spod Wołkowyska wrócić, wyprawił pan Zagłoba 100 koni petychorskich Kmicica po wiadomości. Ale podjazd wyszedł i znowu upłynęło 2 dni bez wieści. Aż 7 dnia dopiero o szarym, mglistym zmierzchu pachołcy, wyprawieni po potrawy do Bobrownik, przyjechali bardzo śpiesznie na powrót do obozu z doniesieniem, że widzieli jakieś wojsko wychodzące z lasów za Bobrownikami.
— Pan Michał! — zakrzyknął radośnie Zagłoba.
Lecz pachołcy przeczyli. Nie pojechali na spotkanie właśnie dlatego, że widzieli jakieś znaki obce, których w wojsku pana Wołodyjowskiego nie było. A przy tym siła szła większa. Pachołcy, jak to pachołcy, nie umieli jej dokładnie oznaczyć. Jedni mówili, że ze 3000, drudzy, że 5 albo i więcej.
Wezmę 20 koni i pojadę na spotkanie, rzekł pan rotmistrz Lipnicki.
Pojechał. Upłynęła godzina i druga, aż wreszcie dano znać, że zbliża się nie podjazd, ale całe wielkie wojsko. I nie wiadomo dlaczego gruchnęło nagle po obozie, Radziwiłł idzie.
Wieść ta jakby iskra elektryczna poruszyła i wstrząsnęła cały obóz. Żołnierze wypadli na wały, na niektórych twarzach znać było przestrach. Nie stawano w należytym porządku, jedna tylko piechota Oskierki zajęła wskazane miejsca. Natomiast między wolontarzami wszczął się w pierwszej chwili popłoch. Z ust do ust przelatywały najrozmaitsze wieści. Radziwiłł zniósł ze szczętem Wołodyjowskiego i ten drugi, Kmicicowy podjazd, powtarzali jedni. Ani świadek klęski nie uszedł, mówili drudzy. A od teraz pan Lipnicki jakoby pod ziemię się zapadł. Gdzie regimentarz? Gdzie regimentarz?
Wtem przypadli pułkownicy ład czynić, a że prócz niewielu wolontarzy zresztą sam stary żołnierz był w obozie, wnet stanęli w sprawie, czekając, co się okaże. Pan Zagłoba, gdy go doszedł okrzyk, Radziwiłł idzie, zmieszał się bardzo, ale w pierwszej chwili wierzyć nie chciał. Cóż by się stało z Wołodyjowskim? Czyli by się pozwolił tak ogarnąć, żeby ani jeden człowiek nie przybiegł z ostrzeżeniem? A ów drugi podjazd, a pan Lipnicki?
Nie może być, powtarzał sobie pan Zagłoba, obcierając czoło, które pociło mu się obficie. Ten smok, mężobójca, ten lucyper miałby już z Kejdan zdążyć? Zali to ostatnia godzina się zbliża?
Tymczasem ze wszystkich stron coraz liczniejsze głosy wołały – Radziwiłł, Radziwiłł! Pan Zagłoba przestał wątpić. Zerwał się i wpadł do kwatery Skrzetuskiego.
– Janie, ratuj, teraz pora!
– Co się stało? – pytał Skrzetuski.
– Radziwiłł idzie. Na twoją głowę wszystko zdaje, bo o tobie książę Jeremi mówił, żeś wódz urodzony. Ja sam będę doglądał, ale ty radź i prowadź!
— To nie może być Radziwiłł — rzekł Skrzetuski. — Skądże wojsko nadciąga?
— Od Wołkowyska. Mówią, że ogarnęli Wołodyjowskiego i tamten drugi podjazd, który niedawno posłałem.
— Wołodyjowski dałby się ogarnąć? To ojciec jego nie znasz. On to sam wraca, nikt inny.
— Kiedy mówią, że potęga okrutna?
— Chwała Bogu. To widać pan Sapiecha nadciągnął.
— Na Boga, co mówisz? Przecie by dali znać, Lipnicki pojechał naprzeciw.
— Właśnie to dowód, że nie Radziwiłł idzie. Poznali kto, przyłączyli się i razem wracają. Chodźmy, chodźmy!
Zaraz to mówiłem, zakrzyknął Zagłoba. Wszyscy się stropili, a ja pomyślałem, nie może być. Zaraz to pomyślałem. Chodźmy, żywo, Janie, żywo! A tamci się skonfudowali, ha!
Obaj wyszli śpiesznie i wstąpiwszy na wały, na których już wojska tkwiły, poczęli iść w podłóż, ale twarz Zagłoby była promienna. Przystawał co chwila i wołał, ażeby go wszyscy słyszeli.
Mości panowie, gości mamy, serca mi nie tracić. Jeśli to Radziwiłł, to ja mu drogę na powrót do Kejdan pokażę.
Pokażemy mu,
krzyczało wojsko.
Stosy na wałach rozpalić, nie będziemy się chowali, niech nas widzą, gotowiśmy. Stosy rozpalić.
Wnet naniesiono drew i w kwadrans później zapłonął cały obóz, aż niebo zaczerwieniło się jakoby od zorzy.
Żołnierze, odwracając się od światła, patrzyli w ciemność w stronę Bobrownik. Niektórzy wołali, że słyszą już chrzęst i tętent. Wtem w ciemnościach rozległy się z daleka strzały muszkietów. Pan Zagłoba porwał za połę pana Skrzetuskiego. — Ogień rozpoczynają! — rzekł niespokojnie. — Na wiwaty! — odparł Skrzetuski. Po strzałach rozległy się okrzyki radosne. Nie było co dłużej wątpić. W minutę później nadbiegło na spienionych koniach kilkunastu jeźdźców, wołając — Pan Sapieha! Pan wojewoda witebski! Zaledwie to usłyszeli żołnierze, gdy jak wezbrana rzeka płynęli z wałów i biegli naprzeciw, wrzeszcząc tak, że ktoś, co by słyszał z dala te odgłosy, mógłby mniemać, że to wycinanego w pień miasta wrzaski. Zagłoba, siadłszy na koń, wyjechał także na czele pułkowników przed wały, przybrany we wszystkie oznaki swej godności, pod buńczukiem, z buławą i czaplim piórem przy czapce. Po chwili pan wojewoda witebski wjechał w krąg światła na czele swych oficerów, mając i pana Wołodyjowskiego przy boku. Był to człowiek już w wieku poważnym, średniej tuszy, o twarzy niepięknej, ale rozumnej i dobrotliwej. Wąsy miał już siwe, równo nad górną wargą przystrzyżone i takąż niewielką bródkę, co czyniło go podobnym do cudzoziemca, choć się po polsku ubierał. Jakkolwiek wielu dziełami wojennymi wsławiony, wyglądał więcej na statystę niż na wojownika. Ci, którzy go bliżej znali, mówili też, że w obliczu pana wojewody Minerwa nad Marsem przemaga, ale obok Minerwy i Marsa była w tej twarzy rzadsza w owych czasach ozdoba, to jest uczciwość, która z duszy płynąc odbijała się w oczach jak światło słońca w wodzie. Na pierwszy rzut oka poznali, że to był mąż zacny i sprawiedliwy. Tak my czekali jak za ojcem, wołali żołnierze. A taki przyszedł nasz wódz, powtarzali z rozczuleniem inni. Wiwat, wiwat! Pan Zagłoba skoczył ku niemu na czele pułkowników, a on konia wstrzymał i począł się kłaniać rysim kołpaczkiem. Jaśnie wielmożny wojewodo, rozpoczął przemowę Zagłoba, choćbym starożytnych Rzymian, ba, i samego Cycerona, albo sięgając dawniejszych czasów słynnego owego Ateńczyka Demostenesa posiadał wymowę, jeszcze bym nie umiał tej radości wypowiedzieć, jaką wezbrały serca nasze na widok dostojnej jaśnie wielmożnego pana osoby. Cieszy się w sercach naszych cała Rzeczpospolita, najmędrszego witając senatora i najlepszego syna, tym większą, bo niespodzianą radością. Oto staliśmy na tych okopach pod bronią nie witać, ale walczyć gotowi. Nie radosnych słuchać okrzyków, ale spiszowych gromów. Nie łzy wylewać, ale krew naszą. Gdy zatem stujęzyczna fama rozniosła, że obrońca to ojczyzny, nie zdrajca nadchodzi, że wojewoda witebski, nie hetman wielki litewski, że Sapieha nie radziwił... Lecz panu Sapierze pilno widać było wjechać, bo nagle kiwnął ręką z dobroduszną, choć wielkopańską niedbałością i rzekł – idzie i Radziwił. We dwóch dniach już tu będzie. Pan Zagłoba zmieszał się, bo raz, że mu się wątek mowy przerwał, a powtórę, iż wieść o Radziwile wielkie na nim uczyniła wrażenie. Stał więc przez chwilę przed panem Sapiechą, nie wiedząc, co dalej mówić. Lecz prędko oprzytomniał i wyciągnąwszy śpiesznie buławę z zapasa, rzekł uroczyście, przypominając sobie, co było pod zbarażem. Mnie wojsko wodzem swym uczyniło, lecz ja w godniejsze ręce ów znak oddaję, aby młodszym dać przykład, jako pro publico bono największych zaszczytów zrzec się należy. Żołnierze zaczęli pokrzykiwać, lecz pan Sapieha uśmiechnął się tylko i rzekł, panie bracie... Aby was tylko Radziwił nie posądził, że ze strachu przed nim buławy oddajecie, byłby rad. Już on nie zna, odparł Zagłoba, i o bojaźń nie posądzi, bom go pierwszy w kiejdanach splantował i innych przykładem pociągnąłem. Kiedy tak, to prowadźcie do obozu, rzekł Sapieha. Powiadał mi przez drogę Wołodyjowski, żeście przedni gospodarz i że jest u was czym się pożywić, a myśmy strudzeni i głodni. To rzekłszy, ruszył koniem, a za nim ruszyli inni i wjechali wszyscy do obozu wśród niezmiernej radości. Pan Zagłoba przypomniał sobie, co o panu Sapierze mówią, że się w ucztach i kielichach kocha, więc postanowił godnie uczcić dzień jego przybycia. Jakoż wystąpił z ucztą tak wspaniałą, jakiej dotąd w obozie nie było. Jedli wszyscy i pili. Przy kielichach opowiadał pan Wołodyjowski, co pod Wołkowyskiem zaszło, jak nagle otoczyły go znacznie większe siły, które zdrajca z Ołtareńko na pomoc wysłał. jak już ciężko było, gdy nagle przyjście pana Sapiehy zmieniło rozpaczliwą obronę w najświetniejsze zwycięstwo. Daliśmy im takie promemoria, mówił, że odtąd ucha z obozu nie wytkną. Po czym rozmowa zeszła na Radziwiłła. Pan wojewoda Witebski miał bardzo świeże wiadomości i wiedział przez zaufanych ludzi o wszystkim, co się w Kiejdanach stało. Opowiadał więc, że wysłał hetman litewski niejakiego Kmicica z listem do króla szwedzkiego i z prośbą, aby z dwóch stron razem uderzyć na Podlasie.
Dziw mi to nad dziwy, zawołał pan Zagłoba, bo gdyby nie ten Kmicic, to do tej pory nie zebralibyśmy się w kupę i mógł nas zjeść Radziwiłł, gdyby był nadszedł jednego po drugim jako siedleckie obważanki.
Powiadał mi to wszystko pan Wołodyjowski, odrzekł Sapieha, z czego wnoszę, że ma on chyba do was osobisty afekt. Szkoda, że dla ojczyzny go nie ma, ale tacy ludzie, którzy nic nad siebie nie widzą, nikomu dobrze nie służą i każdego tak zdradzić gotowi, jako w tym przypadku Kmicic Radziwiłła. Jeno między nami nie masz zdrajców i wszyscyśmy do gardła przyjaźnie wielmożnym wojewodzie stać gotowi, rzekł Żeromski.
Wierzę, że tu sami zacni żołnierze, odparł wojewoda, i anim się spodziewał, bym tu taki ład i dostatek zastał, za co jego mości panu Zagłobie muszę być wdzięczny.
Pan Zagłoba aż pokraśniał z zadowolenia, bo jakoś mu się dotąd wydawało, że jakkolwiek wojewoda Witebski traktuje go łaskawie, przecie nie z takim uznaniem i powagą, jakiej by sobie pan eksregimentarz życzył. Począł więc opowiadać, jak rządził, co uczynił, jakie zapasy zebrał, jak działa sprowadził i piechotę uformował. Wreszcie, jak obszerną musiał prowadzić korespondencję. I nie bez chełpliwości wspominał o listach wysłanych do króla wygnanego, do Chowańskiego i do elektora.
Po moim liście musi się jegomość elektor jasno opowiedzieć za nami albo przeciw nam, rzekł z dumą.
Ale wojewoda Witebski był człowiek wesoły, może też i podochocił trochę, więc pogładził wąsa, uśmiechnął się złośliwie i rzekł:
panie bracie, a do cesarza niemieckiego nie pisaliście?
Nie, rzekł zdziwiony Zagłoba. A to szkoda, odrzekł wojewoda. Rozmawiałby równy z równym.
Pułkownicy wybuchnęli gromkim śmiechem, lecz pan Zagłoba zaraz okazał, iż jeśli pan wojewoda chciał być kosą, to w nim trafił na kamień.
Jaśnie, wielmożny panie, rzekł, do elektora mogę pisać, bo mi sam jako szlachcic elektor i nie tak to dawno jeszcze, jakom dawał głos za Janem Kazimierzem.
Toś wać pan dobrze wywiódł, odpowiedział wojewoda Witebski.
Ale z takim potentatem jak cesarz nie koresponduje, mówił dalej pan Zagłoba, żeby o mnie nie powiedział pewnego przysłowia, którym na Litwie słyszał.
Cóż to za przysłowie?
Jakaś głowa kiepska musi być z Witebska, odparł niezmieszany Zagłoba.
Słysząc to, pułkownicy aż zlękli się, ale wojewoda Witebski przechylił się w tył i wziął się w boki ze śmiechu.
A to mnie splantował. Niechże waści uściskam. Jak będę chciał brodę golić, to języka od waści pożyczę.
Uczta przeciągnęła się do późna w noc. Przerwało ją dopiero przybycie kilku szlachty spod Tykocina, którzy przywieźli wieść, że podjazdy Radziwiłła sięgają już tego miasta.